Kto był na ostatnim spotkaniu, to pamięta, o czym mówiliśmy tam. Bóg mówi, Paweł mówi do Kolosan tak. Zerwaliście z siebie starego człowieka, pamiętacie to, tak? A więc przyobleczcie nowego. Co to znaczy przyoblec tego nowego człowieka? Więc Paweł mówi tam o takich rzeczach. 12 werset. Przyobleczcie współczucie serdeczne, dobroć, pokorę, łagodność. Potem mówi o znoszeniu jedni drugich, o przebaczaniu sobie nawzajem. Następnie w 14 wersecie będzie mówił o miłości, która jest wspólnią doskonałości, prawda? O pokoju, który ma Chrystusowym, który ma rządzić w naszych sercach. O słowie Chrystusowym, który ma mieszkać w naszym obficie. Pamiętacie, tak? I mówił też na koniec o wdzięczności. Bądźcie wdzięczni, prawda? Dziękując za wszystko Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, czyli wszystkie te rzeczy jak gdyby odnoszą się do relacji z innymi ludźmi, ale na razie Paweł pozostaje w kontekście Kościoła. Te rzeczy dzieją się w Kościele, prawda? Ale teraz Paweł przechodzi do bardzo ciekawej rzeczy. Jak gdyby mówił, oto jest miejsce, gdzie nasze współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość, nasze przebaczanie, nasza miłość przechodzi codzienną próbę. Każdego dnia jest testowana, jest wystawiona na próbę. Miejsce, gdzie łatwo możemy zobaczyć, uwaga, na ile rządzi w nas pokój Chrystusowy. Miejsce, w którym łatwo możemy zobaczyć, na ile mieszka w nas Słowo Chrystusa. Tak? I na ile potrafimy przebaczyć, na ile potrafimy kochać, ale i też, uwaga, to jest myślę, że bardzo ciekawie i w domu, i tutaj, w tym miejscu bardzo to jest widoczne. Na ile jesteśmy wdzięczni, a na ile jesteśmy niezadowoleni. To miejsce to nasz własny dom. Bez względu na to, czy jesteś już żonaty, czy jak to się mówi, zamężna, czy żonaty, tak, dobrze. Czy mieszkasz jeszcze z rodzicami, ale nasz dom naprawdę stanowi dla nas wyzwanie. Jest codzienną próbą dla tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. I teraz zobaczcie. Nasze szukanie tego, co w górze. Pamiętacie, trzeci rozdział listu do Kolosan zaczyna się od szukajcie tego, co w górze, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Te szukanie tego, co w górze, myślenie o tym, co w górze jest bardzo mocno, Paweł twierdzi, związane z naszym codziennym życiem. Że to nasze patrzenie w górę ma swój bardzo praktyczny wymiar. Że to nie chodzi o jakieś chodzenie z oczyma w górę i błądzenie w obłokach, tak? Ale to, że my patrzymy w górę, będzie miało bardzo praktyczny wymiar w naszym codziennym życiu. W naszym codziennym życiu właśnie najlepiej kształtują się te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy. Cierpliwość, łagodność, pokora, dobroć. W naszym codziennym życiu najlepiej będziemy uczyć się kochać i przebaczać. Prawda? Chyba to jest jasne, słuchajcie, dla każdego z nas, że można przeczytać bardzo wiele mądrych książek na temat miłości i przebaczenia. Można się nauczyć bardzo wielu pożytecznych skądinąd zasad dotyczących tych rzeczy, ale dopóki nie sprawdzi się to w konkretnych sytuacjach codziennego życia, dopóty nie możemy powiedzieć, że zostało w nas to ukształtowane. Prawda? Dlatego Paweł z tego patrzcie w górę, tak? Później przychodzi do kościoła, a teraz przychodzi być może do najbardziej trudnego miejsca. Do miejsca, które testuje te rzeczy naprawdę w sposób... No, jakiego słowa użyję? Chcę użyć słowa, ale użyję. Bezlitosny. Obnaża wszystko, prawda? No, o czym tam będzie mowa? Jest to fragment, dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, no naprawdę ma bardzo... takiej bardzo dużą, powiem tak, jest bardzo słynny, tak? Ma bardzo dużą historię w Kościele. Wiele razy ludzie próbują sięgać po niego i w jakiś sposób tam interpretować. Chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw ten fragment, który jest zapisany od 18 do, powiedzmy, do 21 wersetu, czyli o żonach, mężach, rodzicach i dzieciach, tak? Proszę bardzo, czytamy. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na dół. I jeżeli chcemy się nad tym dobrze zastanowić, słuchajcie, to najpierw musimy sięgnąć, no tak troszeczkę chociaż spojrzeć na kontekst kulturowy, historyczny, w jakich te słowa zostały zapisane, tak? Po pierwsze, uwaga, kobiety w tamtych czasach, których pisze Paweł, tak? I ten świat i ta kultura, w której jest to osadzone, kobiety w tamtych czasach z reguły nie miały wykształcenia i siłą rzeczy, w większości rzeczy musiały polegać na swoich mężach. Prawda? To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, kiedy będziemy nad tym się pochylać. Drugą rzeczą jest to, ten patriarchalny model rodziny, który wtedy obowiązywał, prawda? W rzymskim prawie nawet istniało takie pojęcie pater familias, czyli ktoś, kto zarządzał rodziną, nie? Ojciec rodziny. Ten patriarchalny model rodzinny skupiał się bardziej na obowiązkach, na powinnościach wobec rodziny niż na prawach. W tamtym czasie bardziej sobie zadawano pytanie, jakie są moje obowiązki wobec mojej rodziny. Tak? To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, którą chciałbym, żebyśmy wiedzieli, to jest to, że były to rodziny wielopokoleniowe, bardzo dużo ludzi pod jednym dachem. I tak bardzo dużo ludzi pod jednym dachem, słuchajcie, gdyby nie było tam jakiejś dyscypliny, to bardzo łatwo ci ludzie wpadaliby w jakąś anarchię, prawda? W jakiś taki po prostu chaos. Po prostu chaos. Dlatego ciekawie jest przyjrzeć się definicji rodziny. Otóż w jednym z rzymskich kodeksów prawnych znajdujemy taką definicję rodziny. Zobaczcie. W sensie prawnym, ten kodeks mówi, rodziną nazywamy grupę ludzi, którzy przez urodzenie lub według prawa podlegają władzy jednego mężczyzny. Taka była definicja rodziny, słuchajcie, nie? Dzisiaj chyba byśmy jej nie przyjęli, jak myślicie? No w każdym razie dzisiaj taka definicja na pewno nie obowiązuje, prawda? I teraz zobaczcie, idziemy dalej. W tym kontekście, kiedy patrzymy na ten kontekst, ale myślę, że również w kontekście naszej kultury, naszego czasu, wskazania Pawła są jak najbardziej na miejscu. Bo jak zobaczymy, podkreślają one miłość, wzajemne oddanie, pokorę, łagodność. Słychać w tym, co mówi Paweł, pewną zasadę, która jest wyciągnięta prosto z Nowego Testamentu, która mówi, jeżeli ktoś pośród was chce być największym, niech stanie się sługą wszystkich. I zobaczycie zaraz, w jaki sposób Paweł to mówi. Wiecie, żona może być uległa, tutaj jest napisane, żony bądźcie uległe mężu, tak? Żona może być uległa mężowi, bo lepiej na tym skorzystał, tak powiedzmy, tak? Bo ma z tego korzyść, nie? Mąż może okazywać względy swojej żonie, tak? Dlatego, że też ma z tego korzyść. Ale zwróćcie uwagę, że Paweł wskazuje tutaj na zupełnie inną motywację. Jaką? Ze względu... Majka pokazuje do góry. Ze względu na Pana. Rozumiecie? Mogę okazywać względy mojej żonie, bo będę miał z tego korzyść jakąś, tak? Mogę być uległa mojemu mężowi, no bo to bardziej się opłaca, tak? Bo osiągnę w ten sposób jakieś swoje cele. Ale Paweł mówi, nie. Ta motywacja, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, ma być ze względu na Pana. I to jest tutaj, będzie się cały czas to przewijać, jak zobaczycie. Oczywiście, teraz przypatrzmy się to troszeczkę, jak to ludzie potrafią interpretować. Na wiele różnych sposobów zawarte tutaj zalecenia, to co Paweł pisze o uległości mężów, o miłości, o uległości żon, o miłości mężów, tak? Uwaga, jeszcze chcę to podkreślić. Na wiele różnych sposobów te zalecenia Pawła mogą być zinterpretowane, aby usprawiedliwić, wytłumaczyć tyranię, tak? Złe traktowanie drugiej osoby, niesprawiedliwość zwyczajną. Po prostu, prawda? Masz nie być uległa, tak Słowo Boże mówi, koniec, nie? Jest wiele takich sposobów. Na wiele sposobów możemy tak zinterpretować to w ten sposób, prawda? Ja, nie przykro mi to powiedzieć, ale niestety, ale wiele takich historii prawdziwych znam, nie? Natomiast zobaczcie, tylko w jeden sposób można te zalecenia Pawła zinterpretować właściwie. Jak? Panu. Kiedy tam mamy swój punkt odniesienia, tak? To, co tutaj Paweł napisał, tak? Zobaczycie, że staje się zupełnie czymś innym, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Słowo w Panu ze względu na Pana, Panu służycie. Pan powtarza się w tym krótkim tekście 7 razy. Jak gdyby, wiecie, jak dobre ciasto rodzynkami jest napaszerowane tym słowem, ten tekst, nie? Żeby za każdym razem, w każdej relacji jest to powtórzone. W Panu ze względu na Pana, dla Pana, Jemu służycie, od Niego dostajecie nagrodę i tak dalej, tak? Czyli zobaczcie, to co chcę Wam na początek pokazać, to jest to, jeżeli będziemy rozważać to słowo, ciągle miejcie to w pamięci. Właściwa interpretacja tego tekstu jest w tym kluczowym słowie. Ze względu na Pana. Ze względu na Pana. Idziemy dalej, słuchajcie. Rodzina, jeszcze to dokończę tak, że rodzina właściwie, o której mówi Paweł, tak, to jest rodzina oparta na wierze. Tekst ten nie mówi o tym, kto ma rządzić, a kto ma słuchać, tak jak się niektórym wydaje, tak? Ten tekst nie mówi o tym, kto ma rządzić, kto ma słuchać, ale o życiu rodzinnym opartym na zaufaniu Chrystusowi. Prawda? A więc zobaczmy, co tu jest w starożytnym świecie. Było tak. Wszelkie prawa miał mąż, żona miała obowiązki. Tak było niestety. Wszelkie prawa mieli rodzice, dzieci miały tylko obowiązki. Wszelkie prawa mieli panowie, słudzy mieli tylko obowiązki. I zobaczcie, rzymskie prawo, nawet do tego stopnia, że rzymskie prawo o władzy ojcowskiej, wiecie co dopuszczało, na co zezwalało? Rodzice mogli sprzedać swoje dziecko w niewolę. Rodzice mogli zmusić swoje dziecko do ciężkiej pracy. Ba, rodzice mogli skazać swoje dziecko na śmierć i wykonać wyrok bez sądu. Takie było prawo. Nie? I teraz zobaczcie. To jest to, co mówi tu Paweł. W tym kontekście to jest rewolucja. Bo to starożytne przekonanie, ci mają prawa, a ci mają obowiązki, jak gdyby Paweł się temu tutaj przeciwstawia. Mówi, chrześcijaństwo rozdziela prawa i obowiązki na wszystkich członków rodziny. Wszyscy w takiej rodzinie, w chrześcijańskiej rodzinie, wszyscy mają prawa i wszyscy mają obowiązki. Nie jest tak, jak w rodzinie rzymskiej. Moglibyśmy powiedzieć tak, i dzisiaj to też obowiązuje. Małżeństwo, które istnieje tylko po to, aby zaspokajać pragnienia, aby zaspokajać potrzeby tylko jednej strony, nie jest małżeństwem chrześcijańskim. Zgadzacie się z tym? To nie jest małżeństwo chrześcijańskie. To nie jest małżeństwo w Chrystusie. No, spróbujmy się przyjrzeć temu wyzwaniu. Przeczytałem 18-19 werset teraz jeszcze. Porozmawiamy o relacji mąż-żona. Żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Trzy rzeczy chcemy wziąć tutaj pod uwagę, słuchajcie. Po pierwsze, te instrukcje, tak jak już to powiedzieliśmy, tylko przypominam, tak, zostały podane w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym, prawda? Przy czym ja chciałbym, żebyście zapamiętali tą zasadę na zawsze. Nie ma sensu rozdzielać w Biblii to, co jest ponadczasową prawdą, od tego, co jest napisane w kontekście kulturowym czy historycznym, tak? Wiecie dlaczego? Dlatego, że cała Biblia jest ponadczasową prawdą i cała Biblia jest napisana w jakimś kontekście historycznym i kulturowym po prostu, nie? Nie ma sensu rozdzielać tego, bo wiecie, są takie próby interpretacji Biblii, strzeżcie się tego, tak chciałbym was po prostu ostrzec, tak? Abyśmy mówili, a to było w innej kulturze napisane. Ale jeżeli zostało to przez Ducha Świętego umieszczone w Piśmie, oznacza to, że jest to prawda ponadczasowa. Oczywiście należy ją wtedy duchowo odczytać, prawda? Ale wszystkie słowa, które znajdujemy w Biblii to jest ponadczasowa prawda i jest to prawda zapisana w jakimś kontekście kulturowym. Ale to tylko taka dygresja, idziemy dalej. Zobaczcie, wtedy w starożytnym czasie, w starożytnym świecie mąż był jedynym pełnoprawnym obywatelem. On wobec prawa, wobec społeczeństwa reprezentował rodzinę. Nie było tak jak dzisiaj, prawda? Rozumiecie? Jeżeli moja żona by chciała coś załatwić, to ja bym musiał to załatwić. W jej imieniu. Rozumiecie? Dla niej bym musiał to załatwić. Bo ja byłbym tylko wtedy jedynym pełnoprawnym obywatelem. Ja miałem tylko prawa obywatelskie, prawda? Wobec prawa, wobec społeczeństwa tylko ja istniałem jako głowa rodziny. Reszta to byli ci, którzy byli moi, prawda? Można by tak powiedzieć. I to jest bardzo, takie po prostu było wtedy prawo. Po drugie, zwróćcie uwagę tutaj na tą pierwszą ramkę, którą dałem wam w tym. Wszyscy macie to słowo, tak? Tam jest użyte słowo żone bądź się uległe. To słowo uległe to jest słowo hypotaso, tak? Które, zobaczcie, tu trochę taką definicję wam zrobiłem, takie słowo, definicję ze słownika: podporządkowywać się, poddawać się, ulegać, być posłusznym, tak? I żeby przybliżyć trochę znaczenie tego słowa, zwróćcie uwagę, jak to Paweł używa tego słowa w innych fragmentach. W liście do Koryntian: proszę, abyście i wy poddawali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. W liście do Efezjan: ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Co ciekawe, jest to werset, który bezpośrednio w liście do Efezjan poprzedza: żony, bądźcie uległe mężom swoim. Nie? Najpierw jest napisane: ulegajcie jedni drugim, tak? I w liście Piotra to mówi podobnie: młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A więc zobaczcie, to słowo hypotaso jest bardzo tutaj istotne. Ono oznacza, jak widzicie, możecie je przestudiować głębiej, ono oznacza, co dzisiaj w takim kontekście chrześcijańskim byśmy powiedzieli, ono oznacza pokorę, tak? Ale czy pokora, uwaga, oznacza, czy słowo pokora odnosi się tylko do relacji żony do męża? Nie, zobaczcie, to jest, jakbyście dobrze to przestudiowali, to okazuje się, że wszyscy mamy się przyodziać w szatę pokory jedni względem drugich, to jest pierwsza rzecz, tak? Ulegajcie wszyscy jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I trzecia rzecz, no to powtórzę to, co mówiliśmy już. Wszystko to się dzieje ze względu na Pana, tak? A więc widząc w ten sposób relacje żona-mąż, możemy powiedzieć: on i ona to jest jedno ciało. On i ona to jest jedno ciało. Głowa służy ciału, ciało służy głowie. I w ten sposób jest to jedno. Tak? Jest to, zobaczcie, chciałbym, żebyśmy to mocno tutaj zaakcentowali. Nie podkreślamy dominacji w żaden sposób. Wiecie, co podkreślamy? Współzależność. Tak? Jest różnica w funkcji, ale nie ma różnicy w pozycji. Dlaczego nie ma? Paweł, Galacjan 3:28, czytamy. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. Uwaga, z tłustym drukiem, co jest napisane? Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. W liście do Koryntian jeszcze bardziej to jest oddane. To, że głowa służy ciału, ciało służy głowie i jesteśmy od siebie współzależni. Patrzcie, jak to Paweł pisze w liście do Koryntian. Zresztą Pan, kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Prawda? Ta wypowiedź też była dość rewolucyjna w starożytnym świecie. Prawda? Bo raczej to tam w ten sposób tego nie widziano. Raczej to tę ważną stroną w rodzinie, w małżeństwie był mężczyzna. Prawda? Dobrze, idziemy dalej, słuchajcie. Zwróćcie uwagę teraz na 19 werset. Przykazanie miłości dla mężów. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Przykazanie miłości dla mężów jest niczym innym, słuchajcie, jak wezwaniem do służby, do starania się o dobro swojej żony. Mąż ma być sługą swojej żony. Ma zabiegać o jej dobro. Ma troszczyć się o nią. Tak? Rozumiecie, co mam na myśli? I więc tutaj to poddanie znowu widzimy po prostu z dwóch stron. I powiedziałbym tak, to, co ma mąż położyć przed swoją żoną, to jest jego miłość, a nie jego prawa. Rozumiecie? Bardzo często mężowie wykładają swoje prawa. Ja mam prawo do tego, prawo do tego, prawo do tego. Pomyślcie tylko przez chwilę, mężowie kochani moi, ja też sobie o tym myślę teraz, i niech się tego przestraszy. Co by było, gdyby Chrystus nie położył przed tobą swojej miłości, tylko swoje prawo? Co by się stało? Zapłatą za grzech jest śmierć. Prawda? Rozumiecie? Dokładnie to samo. Zresztą to przeniesienie wcale nie jest takie nieuzasadnione. Dlatego, że w liście do Efezjan właśnie w ten sposób małżeństwo jest przeniesione na relację Kościoła z Chrystusem. Prawda? Gdyby Chrystus położył przed nami swoje prawa, a nie swoją miłość, wszyscy byśmy zginęli. I tak jest właśnie w małżeństwie, słuchajcie. Kiedy mąż kładzie przed swoją żoną prawa, a nie miłość, małżeństwo umiera. Ta zasada śmierci jest obecna. To, czemu ma ulegać żona, muszę powiedzieć tak, tak? To, czemu ma ulegać żona, to nie prawa tyrania jej męża, tak? Ale czemu ma ulegać żona? Żona ma ulegać miłości męża, tak? Żona ma ulegać miłości męża. Oczywiście w tym kontekście miłość nie jest tym tylko takim romantycznym uczuciem, tak? W tym kontekście miłość jest tym, co człowiek robi. Mojemu synkowi zamknął. Chodź na tutaj, pokaż.
Super. Nareszcie.
Mamy zarejestrowane, że Staszowi pierwszy zam wypadł. Zobaczcie, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że to, co tutaj Paweł mówi, nie mówi tutaj o romantycznej miłości, o jako emocji, jako uczuciu. Dlaczego? Dlatego, że Paweł tą miłość mężom nakazuje. Sami odpowiedzcie sobie, czy można nakazać uczucie? Paweł mówi, miłujcie swoje żony. Nie mówi o uczuciu. Nie? Oczywiście miłość zawiera uczucie, tak? Ale Paweł mówi tutaj o tym, co robisz. Obie strony wezwane są do wzajemnego poddania się sobie i starania się jedno o drugie. Zgadzacie się z tym? Ten tekst mówi, ty ulegaj, ty miłuj. To jest to samo. Jesteście powołani do postawy służby w swoim małżeństwie. Jedno wobec drugiego. Kiedy moje osobiste dobro, słuchajcie, w moim małżeństwie, kiedy moje osobiste dobro bierze górę nad dobrem mojej żony, moje małżeństwo jest zagrożone. I myślę, że powinniśmy o tym myśleć. Nie? Nie pytajcie, czy mi się to zdarza. I teraz przejdźmy z tego kontekstu historycznego, słuchajcie, do dzisiejszych czasów. Zobaczcie, dzisiaj osobista wolność, osobista niezależność do tego stopnia nie podlegają wśród ludzi dyskusji, że kiedy tylko mają one być chociaż troszkę z tego, z tej osobistej wolności, chociaż troszkę z tej takiej niezależności ma być poświęcone na rzecz drugiego człowieka w małżeństwie na przykład. Wiecie, co się dzieje? Nie podoba mi się to. Tak? Dzisiaj ten kult wolności, kult niezależności jest tak duży, nie podlega dyskusji prawie, nie? Że bardzo trudno jest ludziom poświęcać choć troszeczkę tego na rzecz drugiego człowieka. Tak mocno jesteśmy oddani, słuchajcie, idei samorealizacji i osobistego spełnienia, że nie jesteśmy w stanie odnaleźć radości w czymś zupełnie innym. Mam na myśli tutaj radość, która płynie ze służenia innym. Rozumiecie? Dla współczesnego człowieka o wiele łatwiej radością się staje samospełnienie, samorealizacja, tak? Ja, niż ta radość, która płynie ze służenia innym. Wiele razy się z tym spotykamy. Wiele, prawda? Być może piekło będzie, słuchajcie, takim miejscem, w którym tak bardzo ludzie będą zajęci swoimi sprawami, że nie będą zauważać innych. I wszyscy będą cierpieć w samotności. Jeżeli twoje małżeństwo jest po to, aby zaspokajać twoje potrzeby, tak jak już powiedzieliśmy, tak? Jesteś na najlepszej drodze do porażki. Pamiętacie to nasze, kiedyś nam wyszło, ułożyliśmy takie dwa zdania, to porównanie, tak? Musisz się dobrze zastanowić. Czy już jesteś w małżeństwie, czy dopiero się wybierasz tam tą piękną drogę? Musisz się zastanowić. Bierzesz sobie żonę czy męża po to, żeby mieć komu robić herbatę, czy po to, aby miał kto tobie robić herbatę? Ta odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Nie? To jest bardzo ważna rzecz. Nie? Jeżeli się dobrze temu przyjrzysz. Na koniec, słuchajcie, chciałbym jeszcze zastosować, bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie, chciałbym zastosować do zilustrowania relacji w małżeństwie przypowieść o Samarytaninie. Powiecie, nie, za dużo czytasz słowa, chłopie, wszystko ci się pokręciło, nie? Tam nic nie ma o małżeństwie. Pamiętacie przypowieść o Samarytaninie? Streśnię. Wszedł człowiek, napadli go zbójcy, ograbili go i pozostawili przy drodze, słowo mówi, pół na pół martwego. Tak? Czyli ten człowiek został mocno poturbowany. Szedł tamtą drogą kapłan, a potem lewita, ale spieszyli się do swoich obowiązków, przeszli mimo, dokładnie tak jest napisane. Ale potem tą drogą jeszcze zdążał Samarytanin ze swoim osiołkiem, zobaczył tego pobitego człowieka, którego tak poturbowali zbójcy, podszedł do niego, opatrzył jego rany, zapakował go na swojego osiołka, zawiózł do gospody, zatroszczył się o niego, zapłacił za opiekę nad nim. Tak ta historia wygląda. Tak? Teraz zobaczcie. W naszych małżeństwach, nie? Możemy być tak. Możemy mieć taką postawę. Co jest twoje, to jest moje, biorę to. Wtedy jesteś zbójcą. Zgadza się? Spotkali tego człowieka i mówią, o, to są twoje rzeczy, bierzemy je, teraz są nasze. Spotkali się takich ludzi w małżeństwach? Co jest twoje, to jest moje, biorę to. Mam prawo do tego. Albo możesz mieć taką postawę w swoim małżeństwie. Co jest moje, to jest moje. Zatrzymam to dla siebie, nie podzielę się. Kapłan i lewita, dokładnie tak zrobili, tak? To jest nasz czas. Nie mamy czasu, żeby się tutaj zatrzymywać wobec takiego człowieka. Muszę lecieć do swoich ważnych rzeczy. Albo możesz mieć taką postawę. Co jest moje, to jest twoje i zamierzam tego użyć, aby cię uratować. Rozumiecie, co mam na myśli? Ważne jest, abyśmy sobie zadali takie pytanie. Kim ja jestem w twoim małżeństwie? Zbójcą? Co jest twoje, to jest moje. Mam do niego prawo, zabieram to. Kapłanem, co jest moje, to jest moje, nie będę się dzielił, to jest moje, koniec, mam do tego prawo. Albo Samarytaninem, co jest moje, to jest twoje. Użyję tego dla twojego dobra. Okazało się, że przywoje się Samarytanie i samozeństwo. Pośrednio. Dobrze, dzieci i rodzice. Stasiu, teraz słuchaj dobrze. Dzieci i rodzice. A więc werset 21 i 22. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. W świecie starożytnym, słuchajcie, posłuszeństwo dzieci było czymś absolutnie nienaruszalnym. Tak stanowiło nawet prawo, tak jak powiedzieliśmy, aż do takiego absurdu, że ojciec mógł własne dziecko zabić, prawda? Więc absolutnie nie było o czym mówić. Zależność dziecka od rodziców była absolutna, zupełna. Naszym dzieciom trudno jest czasami być posłusznym rodzicom, prawda? Ze względu, wiecie na co? Ja wiem, bo jestem ojcem. Ze względu na nasze słabości jako rodziców. Na nasze niekonsekwencje, tak? Czasami mówimy jedno, później robimy drugie. I naszym dzieciom jest naprawdę czasami trudno jest być posłusznym, prawda? Ale zobaczcie, co się dzieje. Kiedy trudno jest naszym dzieciom być nam posłusznym ze względu na naszą postawę, to co wtedy nam zostaje? Wtedy nam pozostaje żelazne prawo i dyscyplina, tak? Ja jestem twoim ojcem, ty jesteś moim synem, masz mnie słuchać. Koniec. Masz mnie słuchać i już. Słuchajcie, starożytni bardzo mocno podkreślali tą surową dyscyplinę jako coś, jako środek do osiągnięcia posłuszeństwa. Po prostu dziecko miało być posłuszne, jeżeli nie, stosowano bardzo surową dyscyplinę i przyprowadzano je z powrotem do posłuszeństwa. To, co Paweł tutaj mówi, słuchajcie, na temat posłuszeństwa dzieci wobec rodziców, ma zupełnie rewolucyjny wydźwięk w tym kontekście. Po pierwsze, Paweł zmienia motywację dzieci. Mówi, bądźcie posłuszni rodzicom, bo dostaniecie lanie? Bo to się podoba Panu. Nie? On zmienia motywację zupełnie. Rozumiecie? Nie? Po drugie, bardzo ciekawą rzeczą jest to, słuchajcie, że on mówi starożytnym coś, czego oni w ogóle nie brali pod uwagę. Nie wszyscy, byli filozofowie, którzy zwracali na to uwagę, nie? Ale on mówi coś takiego. Dziecko to jest człowiek. Ono myśli i czuje. W wychowaniu starożytnym nie brano tego pod uwagę, że dziecko myśli i czuje. Nie? Ono miało robić to, co mu się każe. Ale zobaczcie, co Paweł mówi. Ono ma swoje uczucia, ono ma swoje myśli, dlatego mówi ojcowie co? Nie rozgoryczajcie dzieci swoich. Nie rozgoryczajcie. Można by było powiedzieć, jak gdyby Paweł mówił do ojców, jesteś człowiekiem i wychowujesz człowieka. Rozumiecie? Stawia rodziców i dzieci, jak gdyby w pewnym sensie oczywiście, tak? Na równi. Mówi, oto człowiek wychowuje człowieka. Zwróć uwagę na to, co myśli. Zwróć uwagę na to, co czuje twoje dziecko. To było coś naprawdę wtedy rewolucyjnego. Wiecie, Paweł sam doświadczył ojcostwa, byśmy powiedzieli, co ten Paweł taki mądry, żony nie miał dzieci, miał coś tak mądry. Ale zwróćcie uwagę, jakie piękne słowa Paweł mówi o ojcostwie. W pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, ta druga ramka. Tak? Chciałbym, żebyśmy przez chwilę tylko popatrzyli na to. W domu będziecie mogli to głębiej przestudiować. On pisze do Koryntian tak, pisze to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Zobaczcie, Paweł nie chce zawstydzać, nie chce rozgoryczać swoich dzieci. Jak czytamy pierwszy list do Koryntian, to było parę rzeczy, za które, no, które mogłyby ich zawstydzić, prawda? Zobaczcie, co dalej. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Taki mój komentarz tam jest. Wielu może mieć wiele do powiedzenia, tak? Ale odpowiedzialność spoczywa na ojcu. A więc Paweł mówi, idźcie za mną, tak? Dalej. 17 werset. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Co tu Paweł robi? Posyłam wam pomoc. Troszczę się o was. Sam do was nie mogę przyjść, ale posyłam wam kogoś, kto się wami zajmie, kto się o was zatroszczy. Tak postępuje ojciec? Nie? Dalej. 18, 19 i 20 werset. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czyli jakby Paweł mówi, chociaż jesteście mi nieposłuszni, to co? Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z truzgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Chociaż nie jesteście nieposłuszni, chcę was wychowywać i mam dla was ciągle te dwie rzeczy. Dyscyplinę i miłość. Rozumiecie? Tutaj jesteśmy w tym miejscu, które jest bardzo ważne. Wychowanie dzieci. Zawsze musi kroczyć na tych dwóch nogach. Tak? Z jednej strony dyscyplina, a z drugiej strony miłość. Spróbujcie sobie przez chwilę wyobrazić. Co się dzieje, kiedy jednej z tych rzeczy zaczyna brakować? Co się dzieje z dziećmi, kiedy zaczyna brakować dyscypliny? Wiecie, co się dzieje z dziećmi, kiedy zaczyna brakować dyscypliny? Dzieci zaczynają się bać. A kiedy dzieci zaczynają się bać, zaczynają zachowywać się fatalnie. Bo dyscyplina stawia granice. Nie? Kiedy nie ma tych granic, dzieci po prostu nie czują się bezpieczne. Drugie pytanie sobie, co się dzieje z dziećmi, kiedy brakuje miłości. Prawda? To jest temat. Może moglibyśmy tutaj parę wykładów na temat powiedzieć, ale tu nie na to jest miejsce. Dzieci mają być posłuszne rodzicom, bo to się podoba Panu. To jest ta motywacja, na którą wskazuje tutaj Paweł. I tutaj znowu wracamy z powrotem do ojców. A skąd dzieci mają wiedzieć, co się podoba Panu? Tak? Jeżeli ich nikt nie pouczy, jeżeli nie poznają Boga, to dlaczego miałby się w ogóle chcieć Panu podobać? Zgadza się? I wracamy do roli ojców, słuchajcie. Co robisz, aby twoje dzieci poznawały Boga? O czym rozmawiasz ze swoimi dziećmi? Czy czytasz z nimi słowo? Modlisz się z nimi? Czy one to znają? Wiecie, nawet nie chodzi o te tak bardzo o te rytuały, że siadamy, czytamy, czy coś takiego, nie? Ja bym zadał takie pytanie sobie i zawsze sobie zadaję pytanie w modlitwie, tak, nie? Czy moje dzieci wiedzą, że dla mnie Jezus jest najważniejszy? Czy one to wiedzą? Nie? Rozumiecie? Czy one w ogóle wiedzą, że warto podobać się Jezusowi. Że warto. Nie? Czy to jest dla mnie wartość? Słudzy i panowie. Od 22 wersetu do 4 rozdziału 1 wersetu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Kto, cokolwiek czynicie w duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę, bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Słudzy tutaj, słuchajcie, wezwani są do służby nie dla pozoru, nie dla ludzkiego oka, ale znowu, ze względu na Pana. Prawda? Znowu jest ta sama motywacja, również dla sług. Prawdziwy sługa ma swoje oczy zwrócone na swojego prawdziwego Pana. Wielu służy również dzisiaj, słuchajcie, gdzie jesteśmy sługami, czy w Królestwie Bożym, czy w pracy. Wielu służy z oczami na człowieku, oczekując pochwały, oczekując uznania, prawda? Kiedy coś robisz, kiedy służysz, gdzie są twoje oczy? Na twoim prawdziwym Panu, tak? Czy też oczekujesz pochwały i uznania od ludzi? W kontekście historycznym, słuchajcie, jest tutaj mowa o niewolnikach. Niewolnik mógł się spodziewać, wiecie co mógł dostać niewolnik od Pana? Karę. Nagród nie było. Bardzo dobrze to zilustrował kiedyś mój szef, kiedy pracowałem jeszcze w firmie. Kiedyś przyszedł, źle coś zrobiłem, już teraz nie pamiętam co. Źle coś zrobiłem, mój szef przyszedł i tam na mnie pomstuje, że tam źle zrobiłem. Nie? Było mi strasznie przykro i głupio i źle, no bo rzeczywiście zawaliłem, tak? Ale tak, żeby się obronić chyba, mówię do niego, do mojego szefa, tak. Panie Jurku, ale ja nigdy nic dobrze nie zrobiłem? A mówi, no zrobił pan dobrze też, nie? Mówi, to dlaczego pan mi nigdy o tym nie powiedział? Tylko zawsze jak źle zrobię, to mnie pan obszar. A on tak przez chwilę myśli i mówi tak. Bo jak jest dobrze, to tak robić. Ja mówię, no to był typowy żydowski pan. Dla sługi należy się kara, jak coś spartoli, tak? Ale nagroda się nie należy. Nie? Rozumiecie? I rzeczywiście takie były stosunki społeczne w starożytnym Rzymie. Niewolnikowi nie należała się nagroda. Jak wykonał swoją pracę, no to tak ma być, tak? Natomiast kiedy coś spaprał, kara. Druga rzecz o niewolniku, to co można powiedzieć, to absolutnie prawo wykluczało, że niewolnik może cokolwiek dziedziczyć. Nawet dzieci jego własne, słuchajcie, niewolnika należały do Pana, nie do niego. On niczego nie dziedziczył. Tymczasem zobaczcie, co tutaj Paweł mówi. Paweł mówi tutaj o nagrodzie i o dziedzictwie, które służąc Panu otrzymujemy od niego. Prawda? To była niesamowita zachęta, kiedy Paweł zupełnie zmienia punkt widzenia, jeżeli chodzi o usługiwanie. Natomiast zobaczcie, punktem odniesienia dla Panów 4.1 jest to, że oni także mają Pana, tak? Że oni nie są tylko w tej pozycji przełożony, tak? Ale są również w tej pozycji sługi wobec Pana, którego mają w niebie. I co z tego wynika? Wyrządzając krzywdę, muszą się liczyć z odpłatą za tą krzywdę, bo u Boga nie ma, tak, nie? Bóg nie ma względu na osobę. Bóg, jeżeli ty, będący w wyższej pozycji od tego człowieka, krzywdzisz tego niższego, to nie myśl, że Bóg powie, no tak powinno być. Nie. Otrzymasz za to odpłatę, jeżeli krzywdzisz, otrzymasz odpłatę za tą krzywdę, bo Bóg nie ma względu na osobę. Tutaj oczywiście, słuchajcie, dużą ostrożność musimy zachować, stosując te stosunki pan-niewolnik ze świata starożytnego do dzisiejszego demokratycznego społeczeństwa i do zastosowania tego do tych stosunków pracodawca-pracownik. To się bardzo często robi. Owszem, tak, można to zrobić, ale naprawdę trzeba być ostrożnym, tak? Bo jednak tutaj jest troszeczkę to jest inaczej, prawda? Ten pracodawca-pracownik, to ten pracownik jednak jest człowiekiem wolnym, tak? W każdej chwili może wyjść z tej sytuacji. Natomiast pan niewolnik, prawda, to jest już było, nawet fizycznie było to niemożliwe, tak? I teraz zobaczcie, ale do pewnego stopnia jest to uzasadnione i można to zrobić pod warunkiem, że wyjdziemy od kluczowego wersetu tego tekstu. 23 werset mówi. Cokolwiek czynicie, z duszy czynicie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Kiedy tego kluczowego wersetu się będziemy trzymać, tak, to zastosowanie do dzisiejszych warunków, do dzisiejszego czasu, do tego stosunku pracodawca-pracownik może nam się dość dobrze udać. Spróbujmy. Wielu dzisiaj usprawiedliwia swoje słabe zaangażowanie w swoją własną pracę przez to, słuchajcie, że są niewłaściwie traktowani. Zgadza się? Jestem niesprawiedliwie, przepraszam, traktowany w mojej pracy, jestem niewłaściwie traktowany, to ja też się nie będę przykładał. A co? Nie? Tymczasem zobaczcie, Paweł mówi do niewolników, ci dopiero byli niesprawiedliwie traktowani, ci dopiero naprawdę, to była wielka niesprawiedliwość, prawda? A jednak do nich co mówi? Nie patrzcie na to, czy jesteście sprawiedliwie traktowani, czy nie, bo wszystko, cokolwiek czynicie, to nie czynicie dla tego człowieka, który was się traktuje, tak? Ale wszystko, cokolwiek czynicie w duszy, czyńcie jako dla Pana. Zmiana motywacji. Znowu, zobaczcie, za każdym razem, tak? Zmiana motywacji. Człowiek będzie pracował dla nagrody, dla uznania, dla pieniędzy i dla różnych innych rzeczy. Czy to jest złe? Nie. Ale główną motywacją jest to, cokolwiek czynicie w duszy, czyńcie jako dla Pana. To zupełnie zmienia optykę. To zupełnie inaczej to wtedy wygląda, prawda? Paweł mówi tu o motywacji, która jest jak gdyby zupełnie ponad okoliczności. Okoliczności się zmieniają, szef się zmienia, tak? Nie wiem, praca się zmienia, ale moja motywacja pozostaje zawsze ta sama i stała. Cokolwiek czynię. W duszy czynię jako dla Pana, a nie dla ludzi. I druga rzecz, 4.1, teraz popatrzcie przez chwilę tam, nie? Zobaczcie. Jeżeli chodzi o pracodawców, i to chyba jest nie trudno zobaczyć to w świecie, tak? Zobaczcie, jeżeli chodzi o pracodawców, bardzo często sprawiedliwość, rzetelność, uczciwość, powiedzielibyśmy, często są poświęcane na rzecz osiągania efektów, wskaźników, tak? Pracownik bardzo często jest traktowany nie jak osoba, ale jako narzędzie do osiągnięcia zysku, po prostu, tak? Jest tak czy nie? Czy to jest nieprawda? Jest tak, prawda? Jest tak po prostu, nie? I tutaj zobaczcie, zarówno słudzy, jak i panowie, czyli pracownicy i pracodawcy, tak? Mają odnieść wzajemny stosunek do tego samego ze względu na Pana, tak? On mówi do pracowników, mówi, czyńcie to, tak? Ze względu na Pana, aby się podobać Bogu. Czyńcie to jako ci, którzy się boją Pana, wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę, jako zapłatę dziedzictwo, Panu służycie, a w 4.1 co mówi do szefów, do panów? Wy też macie Pana w niebie, tak? Więc punkt odniesienia jest cały czas ten sam. A więc mówi tak, w tych wzajemnych stosunkach bądźcie jak ci, którzy boją się Pana, bądźcie jak ci, którzy mają Pana w niebie, bądźcie jak ci, którzy mają od Niego otrzymać dziedzictwo, bądźcie jak ci, którzy Jemu służą. Nie? Paweł wciąż wskazuje na to, że nasze życie tutaj na ziemi powinniśmy przeżyć z oczami gdzie? W górze. Tego, co w górze szukać. Nie tego, co na ziemi. O tym, co w górze myślcie. Powinniśmy przeżywać nasze życie, bez względu na to, co robimy, tak? Z oczami podniesionymi do góry. Ale też nie zapominać o tym, że to, co odnajdujemy tam w górze, ma ogromny, decydujący wpływ na jakość naszego życia tu na dole. Tak? To te dwie rzeczywistości nie są od siebie oderwane. Żyjąc tutaj, patrzymy w górę. To, co odnajdujemy tam w górze, ma ogromny wpływ na to, jak żyjemy tutaj na dole. Pytanie tylko, słuchajcie, a co kiedy nie ma? A co kiedy nie ma? Być może tego połączenia nie ma, prawda? Być może nie żyjemy właśnie w taki sposób, jak mówi Biblia, mówi szukaj tego, co w górze, bo to, co w górze, będzie miało ogromny wpływ na to, co jest, jak wygląda twoje życie tutaj na ziemi. Okej. Okay. I na zakończenie taka ostatnia refleksja, słuchajcie. Mój dom, twój dom, mój dom staje się chrześcijański tylko w jeden sposób. Nie przez to, że masz Biblię w domu, tak? Nie przez to, że razem z rodziną regularnie uczęszczasz na nabożeństwa. Nie przez to, że stałeś się protestantem. że czytasz chrześcijańskie książki. Nie przez to, że się chrzciłeś. Twój dom i mój dom staje się chrześcijański tylko w jeden sposób. Kiedy twoje serce, kiedy moje serce poddane jest Panu. Zgadzacie się z tym? Tylko wtedy mój dom będzie stawał się chrześcijańskim domem. Oto słuchajcie, co najlepszego możesz zrobić dla swojej rodziny? Będzie to trochę na skróty, ale wierzę, że to zrozumiecie. Co możesz zrobić najlepszego dla swojej rodziny? Poznawaj Boga. Weź swoją Biblię. Czytaj ją. Módl się i poznawaj Boga. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojej rodziny. Na koniec tylko jedno ostrzeżenie. Nie czytaj Biblii zamiast kochać swoją rodzinę. Tylko czytaj Biblię, aby kochać swoją rodzinę coraz bardziej i coraz lepiej. Aby uczyć się od tego, który jest miłością. Amen.